Czytanie z księgi proroka Malachiasza. To mówi Pan Bóg. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swojej świątyni Pan, którego wy oczekujecie, i anioł przymierza, którego pragniecie. Oto nadejdzie, mówi Pan zastępów. Ale kto przetrwa dzień jego nadejścia? I kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem on jest jak ogień złotnika i jak łuk farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro, i oczyści synów Lewiego, i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za dawnych dni i lat starożytnych. Oto Słowo Boże.
Izraelici z entuzjazmem oczekiwali na Mesjasza. Prorocy cały czas ostrzegają. Będziecie bardzo zaskoczeni, ponieważ ten, który przyjdzie, Mesjasz, on przyniesie wprawdzie największe, najwspanialsze dobra Boga we wnętrze człowieka. Ale wpierw to wnętrze człowieka prześwietli. Będzie jak ogień złotnika, jak łuk farbiarzy. Ewangelista Jan do końca czytelnie powie, że gdy Bóg stał się człowiekiem, wszedł na ten świat jako światłość, jako świętość, to tylko po to, żeby zainaugurować tajemnicę sądu ostatecznego. I przez 3 lata będzie tym ogniem, który dotyka zła, będzie przecedzał naród wybrany, uwalnia od ducha ciemności, egoizmu i pychy. I ostatecznie będzie musiał tego dokonać w tajemnicy Baranka Bożego. Tam złoży najmilszą Bogu Ojcu ofiarę za każdego z nas, ofiarę przebaczenia, miłości, ale też osądziwszy nas sądem miłości, miłosierdzia, zmartwychwstanie, po to, żeby się obecnić w świątyniach naszych wnętrz. I on sprawi, mówi prorok Malachiasz, że te ofiary, które my będziemy składać już w naszych czasach, będą to ofiary bardzo miłe. To będzie nasze życie. To będzie nasze życie, ponieważ w naszych wnętrzach będzie żył Baranek Boży. I na takie ofiary czeka Bóg Ojciec.
Pan Bóg zastępów, On jest Królem chwały. Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król Chwały. Kto jest tym Królem Chwały? Pan dzielny i potężny, Pan potężny w boju. Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król Chwały. Kto jest tym Królem Chwały? Pan zastępów, On jest Królem Chwały. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Ponieważ dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i Jezus, także bez żadnej różnicy, stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych wszystkich, którzy przez całe życie, przez bojaźń śmierci, podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem, nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym arcykapłanem wobec Boga dla przebłagania za grzechy ludu. Czym bowiem sam cierpiał, będąc doświadczany, w tym może przyjść z pomocą tym, którzy są poddani próbą. Oto Słowo Boże.
Sama na myśli autor listu do Hebrajczyków tradycja Kościoła domyśla się, że był to kuzyn świętego Pawła, apostoła Barnaba, mówiąc, że szatan trzyma władzę nad ludźmi, trzyma ich w egoizmie, w pysze, w pewnym lęku o to obecne życie. Tak długo, dopóki nie jesteśmy bardzo bogaci, nie jesteśmy tak bogaci, że już żadnych nieszczęść zewnętrznych się nie boimy. Ani własnej śmierci, ani kataklizmów, niczego się już nie boimy. Że szatan tak długo nad nami ma władzę, może mieć władzę, dopóki my jesteśmy niewolnikami małych dóbr chwilowych, doczesnych. Mamy małe dobra doczesne. Każdy z nas jakieś tam. Jesteśmy w niewoli ich. Zależy nam. Zależy na tym, zależy na tym, zależy na tym. I to zależy, to jest nasza niewola. I tymczasem, będąc niewolnikami małych dóbr, przychodzimy do kościoła i tu takie czytanie nam Ewangelię, w której Chrystus stawia jakieś radykalne, heroiczne wymagania. No więc tak ludzie posłuchają, minie to im koło uszu, wychodzą i dalej swoje robią. To ma na myśli autor listu do Hebrajczyków. Dopiero z tej niewoli, z tej niezdolności do kochania, tak jak Jezus kochał, bo to dopiero jest chrześcijaństwo. Kochać tak, jak Jezus kochał. Nas uwalnia Chrystus zmartwychwstały, kiedy my nieustannie przeżywamy każdą Eucharystię, naszą modlitwę, jako zapraszanie Go z krzyża do naszego wnętrza. Jako, że z krzyża powiedział: pragnę dzięki zmartwychwstaniu teraz być Tobie w tej świątyni, którą sobie pokoicie stworzył. I im bardziej On nas sobą napełnia, tym bardziej czujemy się wolni. Oczywiście, każdemu, nawet świętemu, miłe są te dobra doczesne. Ale chodzi o to, że nie ma tragedii, nie ma lęku. Jak jest, to dobrze. Jak nie ma, to też dobrze. Czyli jest wolność, ponieważ dopiero Bóg obecny w nas jako pełnia dobra daje nam wolność. Odbiorą nam ludzie dobre imię, przeżywamy to razem z Chrystusem. Nadajemy temu wartość. I dopiero wtedy szatan nad nami nie ma władzy, nie manipuluje nami. Dlatego Bóg, Jezus Chrystus, wychodząc na ten świat, wie, że każdy z nas tutaj na ziemi trochę przypomina takiego rozbitka wielkiego statku. Ma deskę, trzyma się tej deski, dzięki tej desce trzyma się na powierzchni. Ale gdyby ktoś dopłynął i chciał nam wyrwać tę deskę, to będziemy jej bronić. To właśnie chcę powiedzieć autor listu do Hebrajczyków. Żeby szatan nie miał nad nami władzy, żeby w stosunku do nas był bezsilny, już tutaj, teraz musimy mieć prawdziwe życie, takie niezatapialne. Niezatapialne.
Alleluja, alleluja. Alleluja. Światło na oświecenie pogan i chwała ludu Twego Izraela.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według prawa mojżeszowego, rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w prawie pańskim. Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarbic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem prawa pańskiego. A żył w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek prawy, pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu to Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. Znatnienie więc ducha przyszedł do świątyni, a gdy rodzice wnosili dzieciątko Jezus, aby postąpić z nim według zwyczaju prawa, on wziął je w objęcie, błogosławił Boga i mówił: teraz, o Władco, pozwól odejść ze Twemu w pokoju według tego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów, światło na oświecenie Boga i chwałę ludu Twego Izraela. Jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Była tam również prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa 7 lat żyła z mężem i pozostawała w domu. Liczyła już 84 rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. A gdy wypełnili wszystko według prawa pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło, nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. Oto słowo Pańskie. Dlaczego 2 lutego mamy tę uroczystość? Bo mija 40 dni od Bożego Narodzenia. Liczba 40 nieustannie powtarza się w Piśmie Świętym. Co się kryje w tej liczbie? W tej liczbie kryje się wielka teologia, wielkie obietnice. Bo 40 to jest 10 razy 4. Liczba 10, 2 tablice dekalogu w arce, to też obietnica, że dzięki Fiat Marii 2 tablica dekalogu stanie się 1, Bóg stanie się człowiekiem. Po to, żeby dać 4 Ewangelii dla 4 stron świata, dla całego świata, żeby dać lekarstwo na 4 wielkie choroby. To jest teologia liczby 40. Po upływie 40 dni. No ale Maria była bez grzechu pierworodnego. Maria poczęła z Ducha Świętego Jezusa Chrystusa. Więc jakiemu oczyszczeniu była poddana? Po co to? Nie obowiązywało ją. Tak jak Jezus Chrystus, Bóg człowiek, niewinny, inaugurując publiczną działalność, wszedł w rzekę Jordan, tak jak wchodzili wszyscy grzesznicy, w wodę Jordanu, żeby wejść w 2 wielkie tęsknoty rodziny ludzkiej, uwolnić się od brudu, napełnić się życiem. Tak z kolei przez tę uroczystość Maria podobnie się zachowuje. Tak jak każda kobieta izraelska była zobowiązana uczynić, gdy poczęła pierworodne dziecko, a był nim syn. Wchodzi niejako w rzekę tajemnicy grzechu pierworodnego. Staje w rzędzie wszystkich kobiet i byłem ogromnie zdumiony i zaskoczony wtedy, kiedy po raz pierwszy czytałem w poemacie Boga Człowieka Marii Waltorty, jak Jezus Chrystus, wyjaśniając konkretnie, na czym polegał grzech pierworodny. Bo w pierwszych wiekach chrześcijaństwa to było oczywiste. Natomiast czasem w teologii zrezygnowaliśmy z tego ukonkretnienia, tylko mówiono ogólnie nieposłuszeństwo. A tymczasem Jezus, dając poemat Boga Człowieka, a dał go ze względu na pewne niedomówienia, pewne rozwinięcia się bardzo ważne, w bardzo ważnych sprawach. Jezus udowadnia, że tajemnica grzechu pierworodnego dotyczyła sfery stworzenia i to aż człowieka. Mężczyzna i kobieta, małżeństwo miało być tylko narzędziem w planach Bożych, narzędziami w planach Bożych. Ale inicjatywa miała zawsze wychodzić ze strony Boga, Stwórcy, Ojca. I Bóg Ojciec dawał duszę rozumną i wolną osobę, a rodzice dawali ciało temu dziecku, no i odpowiednie wychowanie. Grzech pierworodny polegał na wydziedziczeniu Boga. Ty nie masz tu nic do gadania. No i Panem w tej sferze po dziś dzień u wielu, wielu żyjących ludzi jest nie Bóg, ale duch ciemności. Więc ta praktyka, jak Jezus tłumaczy, oczyszczenie kobiet, miało na względzie pamięć o grzechu pierworodnym, że grzech pierworodny zaistniał w tej sferze. Bóg sobie nie życzył, żeby na tym świecie pojawiały się dzieci niekochane, którym się nie daje ludzkiej miłości, Bożej miłości, że to będzie źródłem wielkich cierpień, zła, udręki. A więc nieoczyszczenia Maryi to jest przypomnienie grzechu pierworodnego, że ona wolna od grzechu pierworodnego razem z Jezusem sama stanie w tym potoku ludzkich poczęć, które później Jezus Chrystus w krzyżu zmartwychwstaniu razem z nią weźmie jako baranek Boży i baranka Boża po to, żeby wnieść w nasze wnętrza prawdziwe życie. Życie, które daje pokój głębi, wolność i moc w przeżywaniu zła, nie w sposób zły, dodając do zła zło, ale wyprowadzając wszelkiego zła dobro, jako że te możliwości ma Jezus Chrystus i Maryja w naszych wnętrzach. Bóg w momencie zwiastowania dał Maryi, Bóg Ojciec dał swego Syna, dał Boga. Ona teraz przynosi do Jerozolimy, do świątyni, już Boga człowieka, baranka Bożego. Kogoś, kto może wziąć na siebie zło świata, ale ona będzie w tym uczestniczyć, w tym misterium. On będzie barankiem Bożym, ona baranką Bożą. Każde pierworodne dziecko płci męskiej jest to echo tego wielkiego wydarzenia, które miało miejsce w Egipcie, gdy Faraon nie chciał złamać żadne żagi, nie mogły złamać egoizmu i pychy Faraona. Jak to stracić tylu niewolników, darmowych robotników? I ostatecznie Bóg go złamał przez śmierć jego pierworodnego syna, jedynego następcę, jakiego miał. Nie byli w stanie obronić go bogowie Egiptu, bo są niczym, za nim jest diabeł. Jest to przypomnienie tamtego wydarzenia, że tak jak tam w Egipcie niewinne dziecko Faraona wzięło na siebie grzech ojca, złamało ten grzech, udowodniło mu, że takich bogów nie ma, więc Faraon był zbawiony. W momencie śmierci ufam, że jego synek przyszedł do niego i mu to oznajmił. Była to zapowiedź, że podobnie będzie dokonywało się zbawienie świata. Jedyny pierworodny Syn Boży staje się Maryi człowiekiem tylko po to, by pokonać egoizm, ten kokon, w którym my żyjemy. Taki kokon mamy. Nasze ja od rana do nocy, ja. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie. Aluzja oczywiście do grzechu pary ludzkiej, do ekspiacji. Przez tę praktykę mieli żyć obietnicą, która była dana już w raju na początku. Będzie inna para ludzka, która da kogoś, kto ten zdobcze głowę węża, szatana. I tu wam opowiem pewną anegdotę, właściwie fakt, co warte są nasze ludzkie ofiary, jeżeli to nie jest ofiara, którą w nas Jezus Chrystus zmartwychwstały chce składać na zbawienie świata, nasze zbawienie. Wielu z was solenizantkę dzisiejszą zna, opowiadała mi kiedyś przed laty, gdy miała mniej więcej gdzieś między drugim a trzecim rokiem życia i szli na mszę świętą całą rodziną, to ona do nowej sukieneczki, którą mamusia jej uszyła i kieszonkę odpowiednią, wzięła swoje skarby, bo słyszała, jak rodzice rozmawiali, że trzeba by coś wziąć na tacę. I rodzice na ogół dziecku dają złóż na tacę księdzu. Dziecko leci, uroczyście wkłada, ksiądz pogłaszcza po kufce. Nie zawsze. Jak pracowałem w Warszawie, jeden z moich kolegów, ktoś taki sztywny, nie głaskał po główce. Dziecko go skompromitowało, bo już było przed podniesieniem, przed konsekracją, dzwonek zadzwonił, wszyscy uklękli. On w ostatnim momencie dał, przed uklęknięciem wszystkich kalicji, więc nie mógł się ruszać, tylko też uklęknął. Już taka cisza nastała w kaplicy. On czekał, żeby pogłaskał, bo ksiądz nie pogłaskał. I głośno do mamusi: mamusiu, nie pogłaskał. I poszło na całą kaplicę. Ale był na tyle pokorny, że nam podczas obiadu to opowiedział. Otóż ta dzisiejsza solenizantka, która będzie słuchać tego, co mówię, jak usłyszała, że rodzice biorą na tacę, ona wzięła swój skarb, żeby też dać na tacę. A jaki to był skarb? Otóż jako dzieci po śmietnikach szukały różnych skarb. No powiedzmy gwóźdź zardzewiały, złamany guzik i tam no taki, co tylko tam przypominało, że to służyło człowiekowi, ludziom. No i każde z nich, rodzeństwo, miało swoje skarby. Była wymiana handlowa tych skarbów. Tak? Postanowiła wziąć te swoje skarby. I w momencie, kiedy ksiądz się zbliżał, oczywiście ciężko to przeżywała, że musi oddać skarby. Rodzeństwo wymiało, zachowuje swoje skarby, ona da Panu Bogu. Ksiądz na nieszczęście szedł z metalową tacą. Tam były kamyki różne. Podleciała i rączko zgarnęła wszystkie te skarby, gwoździe, kamyki, guziki, trzask na tacy. W obecności innych ludzi, rodziców, ksiądz się speszył i nie wiedział, jak się zachować, też nie pogłaskał, tylko się uśmiechnął, bo nie miał wyjścia. I a konsternacja ludzi, rodziców najbardziej wspomnieli zaczerwienieni. Ona szczęśliwa, że dała skarbę Panu Bogu. Nie bardzo wiedziała, dlaczego ją rodzice strofowali po mszy świętej. Przecież ona dała skarbę. Mówię to w związku z tym, że my też dajemy Panu Bogu różne skarby, przynosimy dzisiaj dzień ofiarowania pańskiego. Dzisiaj jest zresztą Wielkie Święto osób konsekrowanych. I to Wielkie Święto osób konsekrowanych to mnie trochę przypomina właśnie te tacy z tych skarbów. Zresztą wszyscy jesteśmy poprzez tajemnicę Chrztu Świętego konsekrowani. Chodzi mi o to, oczywiście ksiądz musiał zakryć to wszystko do śmietnika, te wszystkie skarby wyrzucić. Tym niemniej ja też solenizantce dnia dzisiejszego powiedziałem: prawdopodobnie to była najmilsza taca, jaką w życiu dałeś Panu Bogu. Najmilszy czyn. A dlaczego Bóg chce od nas ofiary? Bo, i tu znowu przypomnę, Jezus się w Ewangeliach powtarza, ja w pewnych faktach ilustrujących się też powtarzam. Chodzi o tę garść ryżu daną przez Hindusa człowiekowi, który był bardzo elegancki, wygląda na bardzo dostojnie. Otóż w gronie żebraków, hindusów, był pewien hindus, który trzymał się tak na ustroju, bo bardzo lubił się modlić, miał dar modlitwy, taki mistyczny. Modlił się za ludzi, wiedząc, że ktoś go w końcu zauważy, przyjdzie mu jałmużnę dar. Zdarzyło się, że pewnego dnia, oczywiście kto otrzymał jałmużnę, odchodził, jak on zostawał, to w końcu też ktoś mu dał. Tym razem ktoś podszedł do niego już na początku dnia, ale dał mu sporo ryżu, to już mu wystarczyło w zupełności na dzień posiłku, ale po nim od razu przychodzi taki dostojny, wysoki pan, popatrzył na niego w nadziei, że teraz ten to naprawdę mu da coś. Ku jego zdumieniu on mówi: o, masz szczęśliwy dzień, tyle ci dano już ryżu. O tak, panie, a czy byś mi dał trochę tego ryżu? Poprosił go, zamiast mu dodać, kogo poprosił. Zdumiony wziął trochę tego ryżu, nie za dużo. No i dał mu. Zagrył za pazuchę, podziękował się, podziękował, uśmiechnął się i odszedł. Śledził, nie patrzył, czy dużo dał, a w końcu spojrzał, czy aby nie za dużo dał. I patrzy, a to tam zamiast tych ziarenek ryżu są ziarenka złota. Tyle, ile dał z tego miejsca tam ziarenka złota. I zerwał się, pobiegł za nim, ale już go nie spotkał. I sobie uświadomił, że taki pan to jest na portrecie w kościele, w kaplicy sióstr, do których on chadza, jak już niczego nie użebrał. Poszedł i pyta się, kim jest ten pan, bo ja go spotkałem. Ja mu dałem garść ryżu, a on mu zamiast tego ryżu dał tutaj tyle ziarenek złota. Nie trzeba tłumaczyć dalej, że został chrześcijaninem. Jezus go specjalnie przez ten gest powołał. Ale zmierzam do tego, że dziś w dzień, jak czytaliśmy w pierwszym czytaniu doskonałych ofiar, Jezus mówi: ty mi nic nie możesz dodać, nie możesz mi dać, bo ja jestem pełny. Ale musisz mnie dawać siebie do końca, żebym ja ciebie całego mógł przemieniać, zamieniać w ziarenka ryż. I mi dałeś zamieniać w ziarenka złota, przepuszczać, przemieniać, przedstawiać. Dlatego przez to chcę powiedzieć, że gdyby taż dziewczynka, 2 czy 3-letnia, dała na tacę Panu Jezusowi, no to wtedy to wszystko by się zamieniło w złoto. I my dzisiaj, jeżeli będziemy w momencie konsekracji, Jezus nachyli się nie tylko nad chlebem i winem, ale nad całym naszym życiem, to mu dajmy całe nasze życie, takie, jakie ono jest. Mówiąc: Jezu, tyle mogę ci dać, a ty dokonaj reszty. Tak to jest z tym wszystkim, co my ofiarujemy Jezusowi. Nic mu nie dodamy, ale musimy stale się jemu do końca ofiarowywać i oddawać, bo tylko on wtedy ma zgodę naszą na przemianę nas, na przepustwianie nas. Każda msza święta uobecnia ten wielki cud, że on krzyżu stał się nikim, byśmy my stali się dzięki jego zmartwychwstaniu wszystkim w oczach Boga Ojca, że Bóg Ojciec już w nas widział swego Syna Jezusa Chrystusa, a gdzie Jezus, ten i Maria. Tego sobie i wam życzę. Amen.